Moi drodzy, przedwczoraj rozpoczęliśmy refleksję nad trzema cnotami boskimi: wiara, nadzieja i miłość. Z konieczności mówimy to, co najważniejsze, wybierając pewne aspekty do zastanowienia. Najpierw zastanawialiśmy się nad wiarą i powiedzieliśmy, że szczytem tego, co w tej dziedzinie można osiągnąć, nie jest wiara w Boga, lecz uwierzenie Bogu, związanie z Bogiem całego swojego życia. Tak jak ten znak krzyża przy wstaniu z łóżka i przy pójściu spać, który obejmuje i spina cały nasz dzień i w ten sposób powtarzany powierza Panu Bogu całe nasze życie. Powiedzieliśmy, że pokarmem dla wiary jest modlitwa. A spośród rozmaitych odmian modlitwy najbardziej wzniosła, najbardziej szlachetna, najbardziej bezinteresowna jest modlitwa uwielbienia. Uwielbiam Pana Boga za to, że jest. I dopiero w blasku tego uwielbienia przedkładam Mu wszystko inne: prośbę, błaganie, dziękczynienie, przebłaganie. A więc wiara. Wczoraj zastanawialiśmy się nad nadzieją i powiedzieliśmy, że nadzieja, jej sprawdzianem są dwa fundamentalne odniesienia. Jedno jest to, które wychyla nas ku wieczności. Sprawdzianem naszej chrześcijańskiej nadziei jest nasze nastawienie wobec śmierci i życia wiecznego. Teraz w liturgii modlimy się za Teresę, która jest bardzo ciężko chora i najprawdopodobniej przejdzie wkrótce na drugą stronę życia. Powierzamy ją Panu Bogu i towarzyszy jej modlitwa Kościoła, modlitwa wspólnoty, która ma ją umocnić, dodać jej nadziei. Dałby Pan Bóg, żebyśmy wszyscy odchodzili do Boga w takiej właśnie atmosferze. Żebyśmy ciężko chorzy i mając przed sobą perspektywę przejścia przez tę trudną bramę, żebyśmy byli otoczeni modlitwą, życzliwością, dobrocią innych. Mieć chrześcijańską nadzieję to znaczy stanąć jakby nad rzeką, którą jest śmierć, i widzieć drugi brzeg i przyjąć, że tam czeka na nas Pan Bóg. Powiedzieliśmy, że drugą stroną chrześcijańskiej nadziei jest nasz stosunek wobec cierpienia, własnego cierpienia, a także ludzi cierpiących. Bo w cierpieniu, tak powiedzieliśmy wczoraj, i taka jest fundamentalna prawda chrześcijańskiego życia, uobecnia się cierpiący Jezus Chrystus. Cierpienie nie jest karą. Cierpienie jest wezwaniem do prawdziwego naśladowania Zbawiciela. Ponieważ tak wielu ludzi odchodzi od Boga daleko, najwidoczniej cierpienie ma jakąś wartość oczyszczającą i przybliżającą do Pana Boga. A dzisiaj tematem naszej refleksji jest miłość. Powiedziałem na początku, że nie ma innej rzeczywistości, której ludzie tak bardzo pragną. Od małego. I dziewczynki, i chłopcy zaczynają tęsknić za miłością. Najpierw otrzymują tę w domu rodzinnym, a potem rodzą się miłości, które ludzi zbliżają do siebie, łączą ze sobą, sprawiają, że przeżywają ze sobą całe życie. Ale nie brakuje też rozmaitych namiastek, parodii i karykatur miłości. Żadne inne słowo nie jest tak często używane, ale żadne inne słowo nie jest również tak nadużywane jak miłość. Spróbujmy więc, zastanawiając się nad cnotą miłości, znów zwrócić uwagę na pewne wybrane aspekty, bo nie sposób w ciągu krótkiej konferencji wyczerpać tego, co przesądza o istocie naszego życia. Miłość chrześcijańska ma dwa podstawowe odniesienia i jeszcze trzecie. Jest to miłość względem Boga, miłość względem bliźniego i wreszcie miłość to jest szacunek wobec stworzonego świata. Rozpocznijmy od tych dwóch pierwszych. Dobrze wiecie, że w sierpniu 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie. To powstanie przegrane przez Polaków doprowadziło do tego, że w ciągu sierpnia i września Niemcy masowo, planowo, systematycznie burzyli Warszawę. Pod koniec września była zburzona w 90%. Coś podobnego było także tutaj, w Hamburgu. Zatem najstarsi mieszkańcy Hamburga mogą wiedzieć, co to znaczy. Pod koniec września 1944 roku Warszawa leżała w gruzach. Mnóstwo zabitych ludzi, poniszczone domy, poniszczona kultura, poniszczone ulice, historia tego miasta, właściwie stos gruzów. I w sąsiednich Laskach pod Warszawą przebywał w tym czasie ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy biskup, kardynał i prymas Polski. I pod koniec września Warszawa się cały czas paliła, to była jesień. I wtedy, tak jak na jesieni, znamy zapewne ten obraz, gdy się pali nać na kartofliskach, tak te dymy się unoszą nisko i z tej palącej się Warszawy unosił się dym w stronę Campinosu. Ksiądz Wyszyński był kapelanem Armii Krajowej. Patrzył w stronę Warszawy. Ten dym tam nadchodził od płonącego miasta, a kiedy wiatr wiał, to przynosił rozmaite drobne rzeczy, jakieś pyły, ale i resztki rozmaitych papierowych rzeczy, jakieś drobniejsze nadpalenia, spalenia. I ksiądz Wyszyński stał i patrzył na tę łunę palącej się Warszawy i ten spąd niszczonego miasta. I w pewnym momencie wiatr niósł jakieś kawałki, resztki książek, ksiąg. Ksiądz Wyszyński pochylił się i wziął jedną z takich spalonych kartek. Okazało się, że to była kartka modlitewnika. I na tej kartce zachowały się tylko dwa słowa. Będziesz miłował. I zrozumiał wtedy, że nie ma okoliczności, w których nie obowiązuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. Że obowiązuje w każdej sytuacji. I od tamtej pory jeszcze mocniej uczył przykazania miłości Boga i człowieka. Czy mogło być przypadkiem, że przyszły biskup, kardynał, wielki prymas tysiąclecia znalazł taką właśnie karteczkę? Czy nie był to dla niego drogowskaz, który sprawił, że 20 lat później był jednym z tych, którzy wyciągnęli ręce do pojednania między Polakami i Niemcami, a nie było to wtedy łatwe, bo pamięć wojny i jej zniszczeń była bardzo świeża. Otóż przykazanie miłości, miłości Boga i bliźniego obowiązuje zawsze i w każdym warunkach. Najpierw to jest przykazanie miłości Boga. Dlaczego mamy miłować Boga? Odpowiedź jest prosta. Bo On pierwszy nas umiłował. Umiłował nas przez stworzenie i dar życia. I umiłował nas przez wcielenie Syna Bożego, którego pamiątkę obchodzimy w zwiastowanie Pańskie i w Pańskie Narodzenie. Umiłował nas, bo stał się dla nas i dla naszego zbawienia człowiekiem. A przyjąwszy nasz los, przeszedł przez to, co w tym losie najtrudniejsze, przez cierpienie i śmierć. W Starym Testamencie Bóg jest wzywany jako El Rachamim. Tłumaczy się to po polsku Bóg Miłosierdzia. Ale etymologia tego wezwania, geneza tego wezwania jest niezwykle wymowna. El to jest w językach semickich, hebrajskim, to jest Bóg. A Rachamim? Słowo Rachamim to liczba mnoga od Rechem. A Rechem w języku hebrajskim to jest kobiece łono. Nie brzuch, ale kobiece łono jako siedlisko życia. Tak nawiązuje się do niezwykłej miłości, którą kobieta żywi względem swojego dziecka. Już wtedy, kiedy zostaje w niej poczęte, a potem później, kiedy wydaje je na świat. Ta miłość jest wręcz fizyczna, cielesna. Wiedzą o tym dobrze kobiety. Czują to jakoś mężczyźni. Ojciec też kocha swoje dziecko. Ale inaczej. Widać to, bodaj wspominaliśmy to któregoś dnia, bardzo dobrze w świecie zwierząt. Nikt tych zwierząt nie uczy miłości. Nie ma takiej szkoły miłości. A przecież gotowe są ofiarować własne życie w intencji tych małych. Daleko bardziej jest tak z ludźmi. Bóg jest nazwany El Rachamim, co można by po polsku przetłumaczyć jako Bóg macierzyńskiej miłości. Miłości, która jest właściwa matce. Ten Bóg macierzyńskiej miłości, chce się nam powiedzieć, że to jest miłość najgłębsza, najpełniejsza, wręcz fizyczna, cielesna. Taka, którą się czuje wnętrznościami. A praktycznym przejawem tej miłości jest miłosierdzie. Bóg jest dla nas dobry, jest miłosierny i mamy Go miłować, odwzajemniając Jego miłość i miłosierdzie. On daje nam wszystko. Trzeba nam obudzić w sobie przez wiarę i dzięki nadziei coraz większą miłość Boga. Na kartach Księgi Izajasza mamy nawet coś więcej. Choćby Twój ojciec i Twoja matka zapomnieli o Tobie. Bywa tak. W Polsce są okna życia, do których przynosi się matki przynoszą niemowlęta, których nie chcą wychowywać. Bywa tak i w świecie. Nie wiem, jak jest w Niemczech. Być może też takie okna życia istnieją. Choćby Twój ojciec i Twoja matka zapomnieli o Tobie, ja, mówi Bóg, o Tobie nie zapomnę. Miłować Boga to znaczy mieć zawsze wzgląd na Jego miłość, która jest pierwsza i zawsze mocniejsza niż nasza. O ile w miłości człowieka, miłowaniu człowieka można się niestety zawieść, o tyle w miłowaniu Boga nikt się nie zawiedzie. Bo Bóg człowieka nie oszuka, nie okłamie, nie odrzuci, nie opuści. Jest jak ta matka, która jest całą sobą przywiązana do dziecka, El Rachamim, Bóg macierzyńskiej miłości. Możemy się do Niego zwracać zawsze i wszędzie, w przekonaniu, że przebaczy i przyjmie, zrozumie i czeka. Jego obrazem jest ojciec z przypowieści znanej jako przypowieść o marnotrawnym synu. Ale lepiej byłoby ją nazwać przypowieścią o przebaczającym ojcu. I tu zatrzymajmy się na poziomie bardzo praktycznym. Tego Bożego przebaczenia doświadczamy na rozmaite sposoby. W sakramencie przebaczenia, w sakramencie pojednania, nazywanym powszechnie spowiedzią, ale także tego miłosierdzia doświadczamy wtedy, gdy zwracamy się do Boga i prosimy, by przebaczył nam grzechy. Warto i trzeba pamiętać, że codziennie powinniśmy żyć ze świadomością Bożej miłości, która nam przebacza. Znakiem tego może być codzienny rachunek sumienia, czyniony na sam wieczór, kiedy już odłożyliśmy wszystkie dzisiejsze sprawy, kiedy już ten dzień mamy za sobą, kiedy zrobiło się w domu trochę ciszej, kiedy będziemy kładli się spać, wtedy przez minutę, dwie zastanawiamy się nad tym, co w tym dniu było, nad tym, co było dobre, co było złe i zwracamy swoje serca do Pana Boga, by doświadczyć Jego miłości, która jest nagrodą za to, co dobre i która przebacza to, co było złe i gnuśne. To bardzo ważne, żebyśmy umieli to robić i potrafili to robić. W naszym życiu rzadko mamy tak zwane grzechy ciężkie. Grzech ciężki, śmiertelny, to jest świadome i dobrowolne odwrócenie się od Boga. Nawet wtedy, kiedy mamy rozmaite słabości, popełniamy jakieś grzechy, zaciągamy winy, to nie ma w tym świadomego i dobrowolnego odwrócenia się od Boga. Obrażamy Boga, to prawda, ale nie tak, żeby od Niego się odwrócić i Nim wzgardzić. Wobec tego popełnienie grzechu ciężkiego przez chrześcijanina nie jest, dzięki Bogu, taką sprawą prostą. Bo trzeba rzeczywiście od Boga odwrócić się całym sobą. Nie przyjdzie nam to łatwo, na szczęście, bo całe życie jesteśmy z Nim związani. Możemy się nawet z Panem Bogiem pokłócić, jak Hiob. Możemy się buntować przeciwko Panu Bogu. Ale nie buntujemy się przeciwko nicości. I w tym wszystkim widać pragnienie Boga. Zatem codzienny rachunek sumienia. Kiedy przychodzimy na mszę świętą, jest zupełnie podobnie. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę. I na początku jest rachunek sumienia. I od kapłana, który mszę świętą sprawuje, i od wiernych, którzy w niej uczestniczą, należy oczekiwać, żeby ten moment przeżyć z największą powagą. Bo rzeczywiście w tej chwili, kiedy rozpoczynamy mszę świętą, możemy i powinniśmy przeprosić Boga za to, co było złe w ciągu tych dni, w ciągu tego tygodnia i otworzyć się na Boże przebaczenie, na Boże miłosierdzie. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby się na Eucharystię, na mszę świętą nie spóźnić. Lepiej wyjechać z domu i zaczekać tu 15 minut, niż spóźnić się 3, podczas których wchodzimy i mówimy chwała na wysokości Bogu. A zabrakło tego, co jest tak bardzo ważne. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli się oczyścić, abyśmy dostąpili Jego miłosierdzia. I w tej formule są słowa, które kapłan wypowiada: niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Zarówno w codziennym rachunku sumienia, jak i na początku mszy świętej dokonuje się odpuszczenie grzechów, tych rozmaitych drobnych słabości, jakiegoś przekleństwa, jakiegoś złego słowa, jakiejś głupoty, którą popełniliśmy, jakiejś nielojalności, lenistwa, pychy, chciwości. Wszystkiego, czym może zgrzeszyć na co dzień człowiek, który za chwilę wie, że popełnił źle. I prosimy Pana Boga, przebacz nam. Ważne jest, żeby o tym pamiętać. Wiele takich spraw załatwiamy bezpośrednio z Bogiem, jeżeli tak można powiedzieć. Zwracając się do Niego osobiście, ufając Mu i odpowiadając na Jego miłość. A od czasu do czasu trzeba skorzystać z sakramentu pojednania. Jak często? W zakonach, siostry zakonne, zakonnicy, bywa, że spowiadają się co tydzień czy co dwa tygodnie, bo sakrament pokuty jest tam także elementem bardziej wytężonej pracy nad sobą. Zwracają uwagę na wszystkie aspekty swojego życia, bo tam, gdzie życie jest ustabilizowane, tak jak w zakonie, wstanie, śniadanie, modlitwy, praca o określonej godzinie, człowiek musi bardzo uważać, żeby mu to nie spowszedniało, żeby nie popadł w rutynę. Człowiek świecki, jeżeli nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, nie musi się spowiadać co tydzień, ani nawet co dwa tygodnie. Istnieje praktyka spowiedzi w pierwsze piątki, a więc raz na miesiąc. Jeżeli ktoś może, jeżeli ktoś podejmie takie postanowienie, będzie pięknie, jeżeli raz, a z czasem drugi w swoim życiu obejdzie takie, jak to się mówi popularnie, 9 pierwszych piątków miesiąca. To bardzo piękna praktyka. Co miesiąc przystąpi do spowiedzi. Przez 9 miesięcy stara się pracować nad sobą, poprawić z czegoś, co było złe. Ale, moi drodzy, zwyczajny człowiek, gdy już tak raz, a za jakiś czas, za parę czy za kilkanaście lat, drugi raz obejdzie pierwsze piątki, chociaż można i cały czas praktykować tę formę pobożności, ale zwyczajny człowiek wystarczy, jeżeli przystąpi do sakramentu pokuty 4, 5, 6 razy w roku. Na Boże Narodzenie raz, tak jak teraz jesteśmy, w Adwencie. Pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkanocą jest czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu dwa. Przeżyje w ten sposób Wielkanoc. Gdzieś w okresie zesłania Ducha Świętego, przed wakacjami, trzy. Po powrocie z wakacji, czy po odpoczynku, we wrześniu 4. Na wszystkich świętych, kiedy modlimy się za zmarłych 5. To już jest dojrzałe chrześcijańskie życie. Kościół mówi, przynajmniej raz w roku spowiadać się i komunię świętą przyjąć. Raz w roku jest minimum, ale kilka razy w roku byłoby dobrze. Nie trzeba przystępować do sakramentu pokuty co parę dni, bo przecież nie jest tak, że co kilka dni świadomie i dobrowolnie obrażamy Boga w rzeczach ważnych. A więc człowiek, który kilka razy przystąpi do sakramentu pokuty, może spokojnie trwać w jedności z Bogiem, pamiętając, że wieczorem go przeprasza, że na początku każdej mszy świętej go przeprasza i w związku z tym może prowadzić dojrzałe chrześcijańskie życie. Przyjmować spokojnie komunię świętą. Jeżeli zdarzy się coś nieprzewidzianego i prawdziwie złego, ma wątpliwości, kłopoty sumienia, prosi mądrego kapłana o radę. Też trzeba dobrze trafić i poprosić, żeby znalazł chwilę czasu na refleksję, a gdy przypadek jest trudniejszy, na modlitwę, na zastanowienie się. Nie lękajmy się korzystać z Bożego miłosierdzia. Zauważmy, że mamy tutaj do czynienia z paradoksem. W naszej polskiej, katolickiej wersji naszej pobożności przystępujemy do sakramentu pokuty czasami bardzo często, albo nie przystępujemy i nie przyjmujemy komunii świętej. W katolickiej wersji niemieckiej, na tyle na ile znam, prawie wcale nie ma sakramentu pokuty. Prawie wcale nie chodzą do spowiedzi. Teraz to się zaczyna podobno zmieniać. I biorą udział we mszy świętej, przyjmują komunię świętą, tak jakby się nic nie działo. Trzeba powiedzieć, to co najważniejsze dokonuje się w sumieniu człowieka. Nie nam oceniać ani nas, ani innych. Ale bezpieczniejszą jest rzeczą żeglowanie po wodach, które znamy i zawijanie do portów, które na pewno są. I takim właśnie portem dającym bezpieczeństwo jest systematyczny sakrament pokuty. Ma on też wartość psychologiczną. Wyrzucamy z siebie to zło, i pomagamy również sobie. Ktoś, kto się systematycznie spowiada, nie będzie potrzebował psychologa, nie będzie potrzebował psychoanalizy, nie pójdzie do wróżki, bo to, co najważniejsze, otrzymuje od Boga. Także w Polsce widać swoisty kryzys pod tym względem. Kiedy wydarzy się coś trudnego, to potrzebna jest pomoc psychologa. Czasami nawet kapłanom. Na miłość boską, jeżeli ksiądz potrzebuje pomocy psychologa, to już nie jest dobrze. Bo jego psychologiem na co dzień powinien być Pan Bóg. I to samo dotyczy nas wszystkich. Więc miłość Boga, która znajduje wyraz w takim przylgnięciu do Boga, dzięki któremu korzystamy z Jego miłosierdzia. A nasza dojrzałość polega na tym, że nie lękamy się tego czynić. Raz z pomocą kapłana w sakramencie pokuty, a wiele razy codziennie i na mszy świętej, ustawiając te sprawy z Bogiem osobiście. Nie lękajmy się Pana Boga, który jest Bogiem miłosierdzia. El Rachamim. Ile razy myślisz o Bogu, miałeś czy masz kochającą matkę? Wyobraź sobie Pana Boga z rysami swojej matki. I wtedy dobrze wiesz, że możesz powierzyć Mu wszystko. I drugi wymiar miłości to miłość względem bliźniego. Czasami odbieramy miłość, traktujemy miłość na zasadzie wzajemności. Kocham cię, bo ty mnie kochasz. Miłość jako zapłata, jako równowaga. Coś w tym na pewno jest. Łatwiej jest kochać drugiego człowieka, gdy się słyszy i czuje jego czy jej zapewnienia o miłości. Ale prawdziwa miłość kocha nie za coś. Prawdziwa miłość kocha wbrew wszystkiemu. Tak jak Pan Bóg nas umiłował. I przywraca nam stale niewinność. Ja myślę, że są wśród nas tacy, którzy dobrze wiedzą, co to znaczy. Miłować męża wbrew wszystkiemu. Miłować dziecko czy dzieci wbrew wszystkiemu. Miłować sąsiada wbrew wszystkiemu. Miłować kogoś wbrew temu, czego żeśmy doświadczyli. Nie chodzi o jakieś uczucie wylewności, bo to będzie nam przychodziło trudno i będzie sztuczne. Kochać bliźniego to znaczy usunąć ze swojego serca wszelką urazę, wszelkie zło, żądzę odwetu, nie dać miejsca na mściwość, bo mściwość, żądza odwetu ma to do siebie, że najbardziej nas wyniszcza. To tak jak zazdrość, która najbardziej nas wyniszcza. Nie wolno więc dopuścić do swojego wnętrza uczuć, które mają charakter destrukcyjny. Miłować kogoś wbrew wszystkiemu znaczy usunąć ze swojego serca wszystko, co złe. A gdy to przychodzi bardzo trudno, prosić Pana Boga, daj mi siłę, żeby wyplenił wszelkie chwasty niechęci, odwetu czy zemsty. To jest miłość bliźniego. I znów kolejny paradoks polega na tym, że często trudniej kochać tych, którzy są blisko, niż tych, którzy są daleko. Kiedy przychodzi nam robić zbiórkę na potrzebujących w Afryce, bez zastanowienia dajemy dowód miłości bliźniego. Ale gdy przychodzi wrócić do domu i powiedzieć dobre słowo komuś bliskiemu, komuś z rodziny, odezwać się do swoich rodziców starych, odezwać się do sąsiada, to przychodzi nam to strasznie trudno. Otóż miłość ma to do siebie, że właśnie powinniśmy miłować wbrew wszystkiemu, tak jak Bóg nas w Jezusie Chrystusie umiłował. To jest trudne, ale gdy uda nam się pokonać to, co złe, to wtedy wpływamy na takie spokojne wody przebaczenia i pokoju. To wtedy osiągamy taki stopień dojrzałości, którym czujemy obecność Boga w naszym życiu. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Tak mówi judaizm i tak mówi islam. Ale dla wyznawcy judaizmu bliźnim jest drugi Żyd. Dla wyznawcy islamu bliźnim jest drugi muzułmanin, a dla chrześcijanina bliźnim jest każdy człowiek. I to jest ta zasadnicza i najtrudniejsza różnica. A nawet więcej. Miłujcie nieprzyjaciołów wasze. Oto treść chrześcijańskiego przykazania miłości. Jeżeli sądzisz, że kogoś nie lubisz, jeżeli ktoś mi sprawił krzywdę, wyrządził krzywdę, przykrość, oszukał, okłamał, zwiódł, miłujcie nieprzyjaciołów wasze. Żadna inna religia tego nie wymaga. Nigdzie tego nie ma. A patrzymy na przykazanie miłości bliźniego przez blask krzyża. Stąd miłość bliźniego, ta najtrudniejsza, znajduje wyraz przebaczenia. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A jeżeli my nie odpuszczamy naszym winowajcom, to co? Takiej miłości trzeba się uczyć przez całe życie. I prosić Pana Boga, by usposobił nasze serca i sumienia do niej. Ona sama nie przyjdzie. Ona musi być darem Ducha Świętego. Ktoś, kto nauczy się tak miłować, jest blisko Boga. Człowiek nie jest zdolny do takiej miłości sam z siebie. I wreszcie jeszcze jeden wymiar miłości, o którym się rzadziej mówi. Miłość wobec tego, co stworzone, względem świata. Szacunek względem tego, co stworzone, względem przyrody, względem zwierząt, względem tego, co Pan Bóg nam daje jako kontekst naszego życia. Zabezpiecza nas przed okrucieństwem, przed znieczulicą. Bóg nam dał taki piękny świat. I kiedy popatrzymy na niego wrażliwymi oczyma o każdej porze roku, jest prawdziwie piękny. I w tym świecie są rozmaite istoty, zdane bardzo często na nas. Dobry człowiek ma dobre oczy, które są oknem serca i pozwalają mu przyjaźnie popatrzeć na wszystko. W sąsiedztwie dobrego człowieka nikt nie może cierpieć. W sąsiedztwie dobrego człowieka nie może być jakiegoś umęczonego, głodnego zwierzęcia. Nie może być jakichś tam złamanych, połamanych, poniszczonych drzew i tak dalej. Świat na swój sposób cierpi. Święty Paweł napisał, całe stworzenie w bólach rodzenia oczekuje przybrania nas za dzieci Boże. Jeżeli my będziemy lepsi, to i światu będzie lżej. To wszystkim istotom żywym będzie lżej. Nie możemy być nieczuli na to, co nas otacza. Miłość do świata to też jeden z przejawów szacunku i miłości względem Pana Boga. Również pamiętajmy o tym. Kiedyś w klasztorach w średniowieczu zawsze było takie miejsce, które nazywało się paradisus. Znaczy to po polsku raj. I tam zakonnicy sadzili kwiaty, uprawiali rośliny piękne, były trawniki, były rozmaite zwierzątka domowe, pieski, kotki, papuszki. To był raj. Jak się weszło, to się widziało, jak wyglądał świat w początkach stworzenia. Przy dobrych ludziach i zwierzęta miały dobrze, i ptaki, i rośliny. Jeżeli kiedykolwiek będziecie jechać do Polski, zobaczcie taki raj, który nazywa się paradyż. Gościkowo paradyż. Paradyż to jest spolszczone paradisus. Przepiękny kompleks klasztorny, dzisiaj seminarium duchowne, z pięknymi ogrodami, jako znak raju. Można by powiedzieć, każdy chrześcijanin powinien mieć w swoim domu taki mały paradisus. Niech to będzie piękny kwiat, o który dbamy. Czy zwyczajny kwiat, ale nasz, o który dbamy. Niech to będzie jakieś zwierzątko, o które dbamy. Niech to będzie czystość, porządek, o który tu w Niemczech dużo łatwiej niż w Polsce. Ale mamy motywację głęboko religijną ze względu na Boga. Puenta, wniosek jest jeden. Kto miłuje Boga, niczego nie traci. Zyskuje Boga i Jego miłość, przetwarza ją na miłość względem innych ludzi i na miłość względem świata. I wtedy sam dobrze wie, jakie są owoce miłości. I tyle. A warto się starać o miłość, bo ona jest sama w sobie wartością. I kto jej doświadczy, nie będzie potrzebował żadnego uzasadnienia. Będzie tęsknił, żeby w jego życiu było jej jak najwięcej.